Drodzy umiłowani w Panu bracia i siostry, przede wszystkim pragnę przekazać Wam braterskie i chrześcijańskie pozdrowienia od wszystkich braci i sióstr, których w swoich podróżach miałem przywilej odwiedzić, jak również bracia i siostry ze Zgromadzenia Łódzkiego przesyłają Wam wszystkim braterskie i chrześcijańskie pozdrowienia, życząc obfitych łask i błogosławieństw Bożych. Za podstawę do naszej pierwszej lekcji posłużą nam słowa zapisane w Księdze Jozuego w rozdziale 24, a we wierszu 15 czytamy słowa następujące. A jeśli się wam zda źle służyć Panu, obierzcie sobie dziś, komu byście służyli, chociaż bogi, którym służyli ojcowie wasi, co byli za rzeką, chociaż bogi amorejskie, w których wy ziemi mieszkacie, aleś ja i dom mój będziemy służyli Panu. Słowa naszego podstawowego tekstu, drodzy bracia i siostry, były wypowiedziane przez Jozuego, kiedy naród izraelski przekroczył Jordan i osiągnął ziemię chananejską. Jozue, jako wielki wódz tegoż narodu, zauważył, iż nadszedł odpowiedni moment czasu, ażeby cały naród powziął decyzję, czy nadal chcą służyć Bogu, czy też dadzą się poprowadzić przez bałwochwalstwo ludzi, którzy zamieszkiwali ziemię chananejską. Jozue zgromadził wszystkich do siebie i ponownie przypomniał im błogosławieństwa, przypomniał im łaski i opiekę pańską, jakimi cieszyli się od czasu wyjścia z Egiptu, jak również jakimi cieszyli się przed tym. Wspomniał im na ich ojca Abrahama, wspomniał na obietnice, jakie ten, że naród otrzymał od Ojca Niebieskiego, jak Bóg w dobrotliwy i dobroczynny sposób prowadził ich poprzez różne próby i doświadczenia po puszczy i wprowadził ich do ziemi i potem na koniec powiedział im słowa zapisane w naszym podstawowym tekście: obierzcie sobie dziś, komu byście służyli, ale ja i dom mój będziemy służyli Panu. Wcale, drodzy bracia i siostry, inaczej sprawa się nie przedstawia i dzisiaj. Chrześcijanin, który zdaje sobie sprawę z tego, że Bóg mu błogosławił, który zdaje sobie z tego sprawę, że Bóg był tym, który podtrzymywał go w przeszłości, jak również, że Bóg był tym, który mu błogosławił, który kierował jego codziennym życiem, powinien również dojść do zupełnej stanowczości i decyzji, co się tyczy jego codziennego biegu życia. Mili bracia i siostry, my analizując nasze codzienne życie, każdy z nas, kto właściwie ocenia przywilej prawdy, kto właściwie ocenia swoje stanowisko przed Bogiem, kto sobie zdaje sprawę z tego, co Bóg dla niego uczynił, to on na pewno zauważy w swoim codziennym życiu, że wielkie błogosławieństwo pańskie jest nim. I dlatego też powinien dojść do stanowczości i zająć właściwą decyzję odnośnie swojego stanowiska przed Bogiem i odnośnie jego biegu życia. Samo dojście do stanowczej decyzji w jakiej bądźkolwiek sprawie jest wielkim błogosławieństwem, jak również jest wielką pomocą w formowaniu charakteru. Człowiek, który nie potrafi podejmować decyzji, człowiek, który ma bardzo słaby charakter, takiemu jest trudno postępować w swoim życiu, bądź to w sprawach materialnych, bądź to w sprawach cielesnych, codziennego życia, jak również i w sprawach duchowych. Człowiek o słabym charakterze nie potrafi zadecydować, czy podjąć taką lub inną decyzję. Człowiek o słabym charakterze zawsze będzie oglądał się na kogoś i będzie oczekiwał, ażeby ktoś nim pokierował, a ktoś czasem może pokierować nim w odwrotnym kierunku i z tego może wyniknąć bardzo wielkie zło. Za każdym razem, mili bracia i siostry, gdy my podejmujemy jakąkolwiek decyzję, a decyzję w sprawach naszego poświęconego codziennego życia, to my musimy podejmować i stanowczo trwać przy tej decyzji, gdyż decyzje, które my podejmujemy, a podejmujemy je na podstawie Słowa Bożego, one wzmacniają nasz umysł, one wzmacniają nasz charakter oraz coraz bardziej przygotowują nas do prób, które będą przychodziły na nas w naszym poświęconym życiu. Zdajemy sobie sprawę z tego wszyscy, że w akcie zupełnego poświęcenia naszego, jakie żeśmy uczynili Bogu, mieści się wszystko, to jednak musimy mieć jakiś probierz, czyli coś takiego, co pozwoli naszemu umysłowi dojść do szybkiej i stanowczej decyzji. My, mili bracia i siostry, nieraz znajdujemy się w życiu naszym na jakiejś krawędzi, gdzie szybka decyzja jest nam bardzo koniecznie potrzebna. I od zadecydowania tej szybkiej decyzji we wielu wypadkach zależy część naszego poświęconego życia. I pytamy się, co może być takim probierzem, który pozwoli nam podjąć właściwą decyzję w naszym codziennym życiu. Otóż, mili bracia i siostry, takim probierzem to nic innego jak wola Boża. I wola Boża powinna być taką, ażeby rozpoznanie jej w jakiejkolwiek sprawie pozwoliło tę sprawę rozwiązać bez żadnej zwłoki. Jest także właściwą rzeczą, ażebyśmy my niejednokrotnie, ale bardzo często ponawiali nasze poświęcenia, czynienia tylko woli Bożej we wszystkich sprawach naszego codziennego życia. W tym celu myśmy nie powinni nigdy zapominać o naszym codziennym ślubie poświęcenia. Myśmy powinni codziennie ponawiać nasz specjalny ślub Panu, który nie jest niczym innym, jak tylko wyraźniejszym wyliczeniem rzeczy objętych naszym ślubem poświęcenia, który żeśmy uczynili przy naszym poświęceniu się Bogu na górze. Dlaczego, mili bracia i siostry, my mamy codziennie przypominać sobie nasz ślub i ponawiać go? Otóż zachodzi specjalna ku temu potrzeba. Jakaż to potrzeba? Potrzeba taka, ażeby każdy z nas zbadał samego siebie. Żeby każdy mógł zbadać samego siebie i wiedzieć, jakim on jest. My obserwujemy, drodzy bracia i siostry, po zborach, że są jednostki, które gdy przychodzi pamiątka Wieczerzy Pańskiej, że wstrzymują się od udziału w tejże pamiątce. To jest dowodem, że znajdują się w jakichś próbach i doświadczeniach. Ale jednocześnie wskazuje na to, że ich sprawy osobistego życia nie były codziennie załatwiane z Bogiem i nagromadziły się do tego stopnia, że sumienie ich reaguje, że wolą się raczej powstrzymywać od brania udziału w tejże pamiątce. Nie jest, mili bracia i siostry, naszą rzeczą, ażeby naginać kogoś do analizy swojego codziennego życia. Ale jest naszym świętym obowiązkiem zwrócić uwagę braci na niebezpieczne warunki, jakie dzisiaj panują, i wskazać im na chroniące i zabezpieczające zarządzenia, które Pan dał swojemu ludowi. Jest naszym obowiązkiem, ażeby wskazywać na to, żeby bracia mogli mieć przed oczyma warunki, na jakich mogą bezpiecznie dojść do zwycięstwa. Mili bracia i siostry, wierzymy, że istnieje ochraniający wpływ otaczający istoty ludzkie, który zabezpiecza je od szkodliwych wysiłków i wpływu szatana oraz od jego upadłych aniołów. Wierzymy, że ten zabezpieczający wpływ jest wieloraki w odniesieniu do poświęconego ludu Bożego. Psalmista Pański w psalmie 34, a we wierszu 8 powiada nam słowa takie. 34 psalm, a 8 wiersz. Zatacza obóz anioł Pański około tych, którzy się go boją i wyrywa ich. Tutaj zapewnia nas Słowo Boże, że anioł Pański, czyli posłannik, zatacza obóz około tych, którzy mają cześć dla Boga, którzy są Jego poświęconym ludem, i powiada, z różnych pokus, prób i doświadczeń codziennego życia on wyrywa. Mówi dalej tenże sam psalmista w psalmie 125, a we wierszu 2 słowa takie. Jako około Jeruzalemu są góry, tak Pan jest około ludu swego od tego czasu i aż na wiek. Widzimy, drodzy bracia i siostry, że powiada nam psalmista dalej, że tak jak około Jeruzalemu są góry, otoczone Jeruzalem jest górami, tak mówi lud Pański jest otoczony przez Pana. Pan go strzeże i powiada aż na wiek. Ale żeby Pan strzegł swojego ludu, to lud jego musi być wierny. Mili bracia i siostry, ileż to razy my wpadamy w różne doświadczenia. Doświadczenia życiowe przychodzą na nas. My uginamy się pod ich ciężarem, ale nie zadamy sobie trudu, ażeby zanalizować nasze poprzednie życie i dojść do przyczyny tych doświadczeń. My wiemy, że wśród ludu Bożego w jego życiu nie ma przypadków. Że wszystko, co się dzieje z ludem Bożym, to z dozwolenia Bożego. I o ile na nas przychodzi doświadczenie, to musiała być przyczyna, że Pan dozwolił na to doświadczenie. I dlatego szczegółowa analiza naszego życia dozwoli nam do dojścia do punktu, który był przyczyną, że to doświadczenie na nas przyszło. I co wtedy? Prośba. Co wtedy żal? Co wtedy modlitwa? I ona doprowadzi nas do równowagi ducha. Gdy my byśmy, drodzy bracia i siostry, nie mieli doświadczeń w naszym życiu, to bądźmy pewni, że nikogo prawie z nas by już tutaj nie było. Ale doświadczenia życiowe, one przybliżają nas do Pana. Bo my sami to odczuwamy, każdy z nas na pewno, że kiedy żarliwe modlitwy do Boga idą, i to są doświadczenia. Ale gdy ich nie ma, to staje się jakimś przyzwyczajeniem w naszym życiu. I to tak jak gdyby formułka, którą codziennie trzeba odprawić i przechodzimy do porządku dziennego. Ale gdy przyjdzie na nas doświadczenie, to nasza modlitwa jest zastanowieniem, nasza modlitwa jest żarliwa i potrafimy wtedy do Boga się przybliżać. I dlatego, mili bracia i siostry, powinniśmy codziennie analizować stan naszego życia. Ten, który kilka lat temu nazad był podany jako roczne godło, a wzięty był z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntów, rozdziału 10, a wierszu 31 mówi nam tak. 10 rozdział pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntów, a 31 wiersz powiada nam słowa tak. Przecież lub jecie, lub pijecie, lub cokolwiek czynicie, wszystko ku chwale Bożej czynicie. Mili bracia i siostry, ci wszyscy, którzy zrozumieli znaczenie, właściwe znaczenie tego tekstu i ci, którzy ten tekst wprowadzili w życie, przestrzegali go i zwrócili na niego szczególną uwagę, bardzo wielkie korzyści odnieśli w swoim życiu. Wprowadzenie w życia tego napomnienia bardzo nas przybliża do Ojca Niebieskiego, a Jego przybliża bardzo ku nam w zażyłej społeczności, jak powiada o tym apostoł Jakub w 4 rozdziale, a we wierszu 8, gdzie mówi słowa takie. Przybliżcie się ku Bogu, a przybliży się ku wam. Mili bracia i siostry, Bóg czeka na nas. Bóg jest tym, który się nigdy nie znudzi naszymi modlitwami zasyłanymi do Niego. Bóg się nigdy nie znudzi naszymi prośbami. Bóg chętnie oczekuje naszych próśb i wołań do Niego. Dlatego też apostoł Paweł podał po nas, cokolwiek czynicie w życiu waszym. Czy będziecie odpoczywać, czy będziecie przy posiłku, czy będziecie w podróży, gdziekolwiek, powiada, zasyłajcie modły do Boga i wszystko, cokolwiek czynicie, czyńcie ku chwale Ojca Niebieskiego. Każdego dnia, drodzy bracia i siostry, myśmy powinni odnawiać nasze przymierze z Bogiem. A odnawiając je i odświeżając je w naszym umyśle, pokazujemy przez to, że w naszym życiu nie zaszła żadna zmiana, i że nadal zachowujemy tę samą postawę serca, jaką mieliśmy przy naszym poświęceniu. Przy powieściach Salomonowych mędrzec Salomon w rozdziale 23, a we wierszu 26 powiada tak. Synu mój, daj mi serce Twoje, a oczy Twoje niechaj strzegą dróg moich. Ojciec Niebieski zwraca się do swojego ludu i powiada, synu mój, ja nic więcej od Ciebie nie chcę, ale daj mi swoje serce. A co się mieści w sercu? Nasze uczucia, nasze dążenia, nasze najlepsze intencje, które my posiadamy, bo zdajemy sobie z tego sprawę, że Bóg nie patrzy na nasze postępowanie, bo gdyby patrzył na nasze codzienne postępowanie, to żaden z nas nie nadawałby się do tego, ażeby kiedykolwiek życie wieczne odziedziczyć. Ale Bóg patrzy na nasze serca, na nasze intencje, na nasze pobudki. Z jakich pobudek my pewne rzeczy czynimy? I powiada tutaj, dlatego daj mi swoje serce. A jak możemy Bogu serce oddać? W ciągłym rozmyślaniu o Nim i w czynieniu Jego świętej woli w codziennym naszym poświęconym życiu. Jesteśmy, mili bracia i siostry, napominani do czynienia codziennie przeglądu naszego życia, jak również odnawiania i odświeżania w naszym umyśle przymierza, jakie żeśmy uczynili z Ojcem Niebieskim. Jesteśmy napominani do odnawiania naszego poświęcenia, do dalszego poświęcenia w naszym sercu i umyśle, do oddania całego naszego jestestwa Panu jako wierni Jego sługi. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntów w rozdziale 6, a we wierszu 20 powiada takie słowa. Albowiemeście drogo kupieni, wysławiajcie wtedy Boga w ciele waszym i w duchu waszym, które są Boże. Mili bracia i siostry, zastanówmy się nad tym tekstem, który podaje nam apostoł Paweł. Albowiemeście drogo kupieni. Mili bracia i siostry, gdy gospodyni kupi jakąś rzecz, za którą drogo zapłaci, to ona ją potrafi szanować. Siostry nasze najlepiej wiedzą, gdy kupi jakiś sprzęt do domu, a oszczędzała na niego i zapracowała, i ją drogo kosztował, to wszystkich domowników będzie ostrzegała, żeby czasem tego nie zniszczyć. Powiada, bo za to jest drogo zapłacone, to jest bardzo droga rzecz. A patrzmy, jak my nieraz, mili bracia i siostry, lekceważymy sobie po prostu nasze poświęcenie. A przecież, powiada apostoł, drogo jesteście kupieni, nasz Pan zapłacił wysoką cenę za nas. I czy wolno nam lekceważyć to poświęcenie? Czy wolno nam, mili bracia i siostry, przechodzić nieraz do porządku dziennego nad naszym upadkiem, gdy upadniemy, i sobie tak to puścić płazem lekko? Przecież nasz Pan zapłacił najwyższą cenę, jaką można było zapłacić, doskonałe życie zapłacił w ręce boskiej sprawiedliwości. Dlatego powiada tutaj apostoł, albowiem jesteście drogo kupieni, a jako droga rzecz szanujmy ją. A co mamy szanować? To, co Bóg odkupił. Życie nasze, to Jezus dał, zapłacił boskiej sprawiedliwości. To zostało drogo kupione i nasze usprawiedliwienie przed Bogiem. My nie powinniśmy tego lekceważyć, ale zwracać pilną uwagę w naszym codziennym życiu i właśnie te śluby poświęcenia powinniśmy sobie codziennie odnawiać, gdyż żyjemy w czasach bardzo trudnych i w czasach złych, gdzie ciążę ciemności za wszelką cenę, jak nie powada mi tego świata, to dobrobytem, jak nie dobrobytem, to fortuną, to może czymś innym pragnie nas pociągnąć w wiry tego świata i odciągnąć od Ojca Niebieskiego i drogi poświęcenia. Dalej, w 7 rozdziale tego samego listu pierwszego do Koryntów, w rozdziale 23, powiada apostoł Paweł podobne myśli. Mówi, drogoście kupieni, nie bądźcie niewolnikami ludzkimi. I znów zwraca naszą uwagę, powiada, że żeśmy drogo zostali wykupieni przez naszego Pana, i mówi, nie bądźcie niewolnikami ludzkimi, a my mamy być ludźmi wolnymi. Bo Chrystus nas wolnymi uczynił. Nie mamy poddawać się pod jarzmo niewoli, w jakim znajduje się cały świat ludzkości. Widzimy, mili bracia i siostry, że zwraca nam w bardzo piękny, wspaniały sposób Słowo Boże, jakim ma być nasze poświęcenie. Idąc dalej, tenże sam apostoł w liście do Rzymian w rozdziale 6, a we wierszu 16 powiada tak. A zaś nie wiecie, że komu się stawiacie zasługi ku posłuszeństwu, tegoście sługami? Komuście posłuszni, bądź grzechowi ku śmierci, bądź posłuszeństwu ku sprawiedliwości. I powiada tutaj, że komukolwiek stawiacie się zasługi, tego żeście sługami. Gdy my, mili bracia i siostry, będziemy sługami tego świata, zdobyczy tego świata, mamony czy innych rzeczy, to będziemy sługami tych rzeczy. Będziemy posłuszni tym rzeczom. Te rzeczy będą nas coraz bardziej pociągały. Ale gdy my będziemy posłuszni głosowi prawdy, to będziemy coraz więcej tą prawdę miłować. Będziemy coraz więcej lgnęli do niej. Będziemy ją coraz więcej studiować. Będziemy rozmiłowani w niej i bez niej będzie nam się wydawało trudne życie, czyli będziemy sługami prawdy i sprawiedliwości. I tutaj widzimy, Słowo Boże wskazuje nam w wspaniały sposób, jak mamy prowadzić nasze poświęcone życie. Gdyby wszyscy poświęconego ludu Bożego mogli dojść do takiego punktu, gdzie głównym celem ich życia i treścią wszystkich ich modlitw byłoby, aby mogli otrzymać w większej mierze Ducha Pańskiego, Ducha Świętobliwości, Ducha Prawdy, Ducha Mocy, Ducha Miłości i zdrowego zmysłu, o jak wielkim byłoby to błogosławieństwem dla nas. Jednak musimy stwierdzić, I to nieraz ze smutkiem, że wielu z tych, którzy powzięli decyzję dla Chrystusa, że oni tylko pokutowali za grzechy, oni wyznali Zbawiciela i przyjęli Go jako takiego, ale nie stali się Jego uczniami. Dlaczego, mili bracia i siostry, nie stali się Jego uczniami? Dlatego, że nie zaparli samego siebie. Dlatego, że nie wzięli krzyża i nie naśladują Go w Jego codziennym życiu. A nasz Pan co powiedział? Zwróćmy uwagę w Ewangelii świętego Mateusza, w rozdziale 16, a we wierszu 24 mamy takie słowa napisane. Wtedy rzekł Jezus do uczniów swoich: jeśli kto chce iść za mną, niechajże samego siebie zaprze, a weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Dlatego też, mili bracia i siostry, ci wszyscy, którzy podjęli decyzję, ażeby służyć Chrystusowi, ci wszyscy, którzy pokutowali za swoje grzechy, ci wszyscy, którzy wyznali Zbawiciela i przyjęli Go, uczynili dobrą rzecz. Ale nie jednym brakuje tego, że nie stali się Jego uczniami. Dlaczego? Dlatego, że nie zaparli samego siebie, nie wzięli swojego krzyża i nie idą naśladować Pana, tak jak on powiedział. Mili bracia i siostry, jak często nieraz nam jest odpuścić winy braciom naszym czy naszym siostrom? Jak często, mili bracia i siostry, trudno nam jest okazać błogi i szlachetny uśmiech na naszej twarzy temu, z którym mieliśmy jakieś porozumienie czy nieznane? Czyż to jest uczniostwo naszego drogiego Zbawiciela? Czyż, mili bracia i siostry, nie potrafimy spojrzeć w nasze sumienie i przypomnieć sobie w takim momencie, gdy przechodzi koło nas ten, w którym żeśmy mieli poróżnienie, i wtedy wspomnieć, przecież nasz drogi Zbawiciel nie przeszedłby obok Niego obojętnie. A o ile ja mam być Jego uczniem, to przecież muszę to samo czynić. A moja ambicja, niech ona zostanie pogrzebaną, niech ona nie panuje nade mną, ale nade mną niech panuje miłość i miłosierdzie, tak jak jej drogi Zbawiciel. I widzimy, mili bracia i siostry, że to będzie nam pomagało. Każde zwycięstwo nad samym sobą będzie prowadziło do następnego zwycięstwa i będziemy coraz wyżej postępowali na wyżyny doskonałości. Mili bracia i drogie siostry, są tacy, którzy mienią się być poświęconymi, którzy mienią się być chrześcijaninami, a ich udział dla Pana, ich praca dla Pana zamyka się tylko w tym, że przyjdą w niedzielę na wykład, a jeszcze we wielu wypadkach, jak jest jakiś brat przyjemny, i to wszystko. I powiadają, że to wystarczy. Są dwie opinie o takich. Albo nie miłują Pana, bo badanie Jego słowa nie jest dążeniem ich umysłu i serca. Nie potrzebują tego. Ewentualnie lenistwo, które nie pozwala im stać te dwie godziny wcześniej, ażeby przyjść na badanie i studiowanie Słowa Bożego, by brać udział z ludem Bożym nad zastanawianiem się nad wspaniałymi rzeczami, jakie Słowo Boże zawiera. Ewentualnie mogą być jeszcze tacy, którzy uważają się, że są już tak mądrymi, że badanie Słowa Bożego to dla innych, a nie dla nich. Oni nie potrzebują wspólnie na sali z braćmi studiować i badać Słowa Prawdy. Są jeszcze inni, którzy poświęcili się Bogu i Jego służbie pod kierownictwem Chrystusa, lecz niewiernie wykonują swoje poświęcenie, nie prowadzą stale dobrego boju wiary, a przez to nie chwytają się żywota wiecznego, o którym wspomina na święte. A przecież apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza W rozdziale 6, a we wierszu 12 powiada tak. Bojuj on dobry bój wiary, chwyć się żywota wiecznego, do którego jesteś powołany, i by znaleźć dobre wyznanie przed wieloma świadkami. Powiada, bojuj on dobry bój wiary, a przez bojowanie dobrego boju wiary chwyć się żywota wiecznego, bo do tego jesteś powołany. Przecież, mili bracia i siostry, Bóg nie na próżno dał wezwanie i wyciągnął nas z ciemności świata tego. Pismo Święte powiada, że Słowo Pańskie nie jest na próżno wyrzeczone. O ile Bóg cośkolwiek uczynił, a uczynił dla nas pojednanie ze sobą przez drogiego Zbawiciela, to nie myślmy sobie, że uczynił to na próżno. My nie na próżno, mili bracia i siostry, zostaliśmy usprawiedliwieni, ale na to, żebyśmy czynili postępy. Bo gdy nas Bóg usprawiedliwił przez Jezusa, a my mamy pozostać na miejscu, to czyli to usprawiedliwienie wzięliśmy na daremno. Ale usprawiedliwienie nasze, ono ma dalej postępować w tym usprawiedliwieniu. My musimy czynić i przynosić owoce, których Ojciec Niebieski się po nas spodziewa. I z tego wszystkiego musimy sobie zdawać sprawę w codziennym naszym życiu. Wielu przyjmuje Słowo Boże do dobrego i uczciwego serca, ale dozwala troskom tego świata, dozwala na omamianie bogactw, dozwala na różne pożądliwości tego świata i inne rzeczy, które wchodzą do jego serca i zaduszają słowo prawdy, i tacy dlatego nie przynoszą pożytku. Bo cóż za pożytek, mili bracia i siostry, mogą przynosić tacy, którzy przychodzą tylko na wykład, tak jak nominalni chrześcijanie idą do kościoła na sumę tylko z przyzwyczajenia. Lud Boży ma badać i studiować słowo prawdy. Ma z każdego słowa wypowiedzianego czy przeczytanego ciągnąć wnioski. A gdy wyciąga wnioski, wprowadzać je w codzienne swoje życie. I z tego ono ma kształtować jego charakter codzienny. My sobie zdajemy sprawę, że życie nasze zakończy się i nie dojdziemy do doskonałości. Ale to jest sprawa Pańska, gdyż Pan wie, że jesteśmy upadłymi i w tym ciele nigdy do doskonałości nie dojdzie. Ale maksimum tego, co możemy uczynić, powinniśmy w naszym życiu uczynić, a mamy zapewnienie, że jeszcze do 100% to zasługa drogiego Zbawiciela zostanie nam przypisana, że będziemy na 100% w tym oczach Ojca Niebieskiego. Prawdziwy chrześcijanin, mili bracia i siostry, ma być czynnym w swoim poświęceniu i ma przynosić owoce ze swojego poświęcenia. Ma służyć Panu i braciom, czym tylko może. Ma służyć Panu i braciom, na ile go stać. Niech nikt z nas sobie nie myśli, że jak będzie chciał służyć braciom, że Pan nie da mu sposobności. Na pewno znajdzie się tyle zajęcia dla niego, ile tylko zechce. Gdy nie chcemy przytaczać przykład, gdybyśmy chcieli braciom służyć, ile to jest starszych wiekiem, czy braci, czy sióstr, których trzeba odwiedzać, których trzeba pocieszać, którym nieraz trzeba coś pomóc. Ileż to pracy można by nałożyć, żeby braciom służyć. W różnoraki sposób Pan da nam nieprzebrane korzyści z tego i nieprzebrane możliwości, jak tylko okażemy chęci z naszej strony, że chcemy te rzeczy czynić. A Pan powiedział, że przy ostatecznym rozrachunku będzie brał to pod uwagę i mówi, to, żeście uczynili jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. I drodzy bracia, szklanka wody podana bratu czy siostrze w potrzebie w imieniu Pańskim będzie w ostatecznym rozrachunku po prostu wynagrodzona. Nie zapominajmy o tych rzeczach, bo my nieraz obserwujemy, że ludzie światowi, którzy Boga nie znają i potrafią jedni drugim usługiwać. Potrafią być serdecznymi dla siebie. Potrafią być pomocnymi dla siebie.
Weźmy z nich przykład, dalej mając na uwadze, że szklanka wody podana w imieniu Pańskim, jak powiada, to byście korowiek uczynili najmniejsze, jednemu z tych najmniejszych mnieście uczynili. I taki będzie ostateczny rozrachunek z Panem, on będzie brał to pod uwagę, gdy staje z częścią naszego poświęcenia. Ktoś może postawić pytanie, czy jest złą rzeczą mieć jakieś troski w tym świecie, takie jak na przykład starania o rodzinę i inne. Bo roztrząsając sprawy, które żeśmy mówili, to by mogło tak mógłby ktoś jakieś wnioski wysnuć, że trzeba zostawić wszystko, zostawić dom, zostawić najbliższych, nie troskać się o nich, ale całkowicie włączyć się w służbę Pańską. I dlatego ktoś postawiłby pytanie, czy jest złą rzeczą, ażeby mieć troski i starania o najbliższych. O, mili bracia i siostry, takie troski nie są złymi rzeczami, gdy Słowo Boże powiada apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza w rozdziale 5, a we wierszu 8 mówi tak. A jeśli kto o swoich, a najwięcej o domowych starania nie ma, wiary się zatrzał i gorszy jest, aniżeli niewierny. Widzimy, mili bracia i siostry, że my musimy umieć odróżnić troski codziennego życia, które są naszą powinnością, od trosk, którymi się nieraz troskamy, a nie powinniśmy się nimi troskać. Dlatego też, jako ten probierz mamy Słowo Boże i ono nas poucza, jak mamy postępować w naszym poświęconym życiu. Również mówi apostoł Paweł w drugim liście do Koryntów, w rozdziale 8, a we wierszu 21 słowa takie. Pilnie się starając o uczciwe rzeczy, nie tylko przed Panem, ale też i przed ludźmi. My mamy być starannymi w naszym poświęconym życiu o różne rzeczy, ale to mają być rzeczy uczciwe. Ktoś zapyta, czy jest grzechem posiadać bogactwo? Czy jest grzechem mieć ładny, nowocześnie urządzony dom? Czy jest grzechem korzystać ze wszystkich urządzeń, które dzisiejszy świat daje, dzisiejsza technika? Czy jest grzechem posiadać samochód czy inne rzeczy? Nie, mili bracia i siostry. Czy jest grzechem ktoś powie ładnie i schludnie się ubrać? To nie jest grzechem. Powiada Pismo Święte, że Abraham, Izaak, Jakub, Józef w starożytności byli bardzo bogaci, a jednak byli wiernymi sługami Boga. Tak samo wielu naśladowców Chrystusa posiadali i posiadają dość dużo dóbr tego świata, a jednak są wierni w swoim szafarstwie. I te rzeczy musimy umieć rozgraniczyć. Czym, mili bracia i siostry, może objawić się nasze złe postępowanie? Nie zazdrośmy nigdy niczego drugiemu. Dzisiaj w świecie to wytworzyła się rywalizacja. Gdy ktoś posiada motor, to ten drugi powiada, za wszelką cenę muszę go zdobyć. Gdy ktoś posiada lodówkę w domu, dlaczego ja jej nie mam, ja ją muszę mieć. A jak sąsiad ma samochód, no trudno, żebym ja go nie miał. Zaczyna mu zazdrościć, zaczyna go nienawidzieć i staje na głowie i nie wybiera w środkach, ażeby również i to zdobył. O, i tutaj musimy się wystrzegać. Nie zazdrośćmy, mili bracia i siostry, nigdy drugiemu tego, co on posiada i nie starajmy się robić wyścigu, ażebyśmy te same rzeczy osiągnęli, które posiada drugi. Być może, że Pan zna Twoje serce, drogi bracie i droga siostro. I on sobie zdaje z tego sprawę, że gdybyś Ty to osiągnął, co posiada drugi, to mógłbyś stać się niewiernym. I dlatego Pan Ci tego nie daje. Bo gdyby Ci dał osiągnąć to, co posiada tamten brat czy tamta siostra, to Ty może nie byłbyś wiernym szatarzem tego. Albo to by się mogło przyczynić do Twojego wywrócenia się. I dlatego Pan Ci nie daje, a trzyma się raczej w mniejszych dobrach doczesnych. Dlatego też nie zazdrość, że tamten posiada,
Nie buntuj się na Pana, że może Ty jesteś w gorszym położeniu, bo Pan tam temu lepiej błogosławi, a Tobie gorzej. Gdyż Ojciec Niebieski, On wie najlepiej, czego my potrzebujemy i to, co Jego opatrzność w nas to zaopatruje. Przyjmujmy to, radujmy się i cieszmy się z tego i za to, mili bracia i siostry, mi dziękuję. My mamy wiele przykładów. Moglibyśmy je przytaczać, że gdy bracia byli biedniejszymi, gdy mieli gorsze warunki materialne, to byli bardziej gorliwymi, aniżeli później, gdy te warunki materialne poprawiły się. Weźmy, mili bracia i siostry, krótki przykład. Pamiętamy wszyscy kiedyś nasze pierwotne konwencje przed lat. Gdy taka konwencja była urządzona, jaka była gorliwość. Bracia potrafili po 15, po 18 osób układać, gdzie tylko mogli. A dzisiaj, gdy są parkety, gdy są dywany, ale to mogą zniszczyć, a to mogą uszkodzić, a to lepiej tam dwie osoby tylko, a resztę no to starajcie się, gdzie może hotele, może to może tam. To jest dobrobyt, mili bracia i siostry. To są wnioski, które ciągniemy z codziennego naszego życia. My się nieraz dziwiliśmy, dlaczego na krajach zachodnich tam bracia są więcej oziębli. Dlatego, że mają wyższy dobrobyt. A gdy pojedziemy dalej na wschód, gdzie jest mniejszy dobrobyt, większa gorliwość. Widzimy niestety, że czym większe błogosławieństwo w rzeczach materialnych, tym więcej ziemnie miłość nasza do Boga. I Pan we wielu wypadkach nieraz nie daje nam tego, czego byśmy chcieli, gdyż On wie najlepiej, co nam jest potrzeba. Czy chrześcijanin, mili bracia i siostry, nie ma mieć żadnych przyjemności tego życia? Czy chrześcijanin nie może cieszyć się pięknem natury? Czy chrześcijanin może cieszyć się smakiem, jaki Bóg umieścił w pokarmach, które spożywamy? Czy może cieszyć się wolnością kwiatów, śpiewem ptaków i innymi cudami arcydzieła Bożego? Oczywiście, że może. Nasz drogi Zbawiciel we wspaniały sposób ocenił piękno lilii, gdzie wyraził się w Ewangelii Świętego Mateusza w 6 rozdziale we wierszach 28 i 29, gdzie powiedział: przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną, jakie piękne są, jak Ojciec Niebieski cudnie przeodziewa. Bóg nam wszystkiego ku używaniu dodaje, ale nie powinniśmy być nigdy wysokomyślnymi, ani pokładać nadziei w bogactwie niepewnym, ale powinniśmy pokładać nadzieję w Bogu żywym, jak powiada apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza, w 6 rozdziale, a we wierszu 17. Bogaczom w tym teraźniejszym wieku rozkaż, aby nie byli wysokomyślni, ani nadziei pokładali w bogactwie niepewnym, ale w Bogu żywym, który nam wszystkiego obficie ku używaniu dodaje. Mili bracia i siostry, nadzieja nasza w Panu, a nie w rzeczach doczesnych, które każdej godziny mogą być zniszczone. Powiada Pismo Święte: o głupi, dzisiejszej nocy upomnę się duszy Twojej, a wszystko, co ich zgromadził, czyjeż będzie? I ileż my mamy takich wypadków, że zgarniał, zaganiał, dążył, wszystkie rzeczy go nie obchodziły, aby jak najwięcej zdobyć, położył się wieczorem do łóżka, rano go żona budzi, a on trudny. Widzimy, że Słowo Boże słusznie powiada, że o głupi, dzisiejszej nocy upomnę się Twojej duszy, a to wszystko komu zostawisz i kto to obejmie. Dlatego też lud Boży ma brać przykład i ciągnąć logiczne wnioski ze Słowa Bożego. Zatem, mili bracia i siostry, idąc dalej naszą myślą, jaka jest myśl zawarta w ostrzeżeniu naszego Pana? Otóż ta,
ażebyśmy w życiu naszym nie dozwolili na pieczołowanie tego żywota, żebyśmy nie dozwolili w naszym życiu na zdobywanie bogactw różnymi sposobami, nie wybierając środka. Żebyśmy nie rozwalali w naszym życiu na rozkoszy żywota tego, a żeby one wyrosły jako czernie lub osep, albo jakieś nieprzyjemne zielsko w ogrodach naszego serca i żeby przeszkadzały wzrostom dobrych owoców Słowa Bożego, gdyż te chwasty powinniśmy z całą bezwzględnością tępić, a uprawiać Ducha Bożego w ogrodach naszych serc. Chrześcijanin, który poświęcił się Bogu na służbę, chrześcijanin, który swe życie oddał i złożył na ołtarzu Pańskim i który poważnie chce czynić Jego wolę we wszystkich sprawach swojego życia, naśladując w ten sposób Jezusa, spotka na swojej drodze bardzo wiele przeszkód w postaci różnych rzeczy, które będą starały się codziennie pochłonić całkowicie Jego czas. Początkowo będą to rzeczy bardzo niewinne. One będą bardzo niewinnymi, mało tego. One nieraz będą bardzo pomocnymi w Jego poświęconym życiu. One będą nieraz bardzo użyteczne, a jednak one mogą zaważyć na Jego poświęceniu i przeszkodzić Mu w pracy i w służbie dla Pana i Jego sprawy. Weźmy przykład. Praca, mili bracia i siostry, jako taka jest bardzo pożyteczną rzeczą dla człowieka. Praca jest przewodem, który przekazuje nam na co dzień bieżące wiadomości. Przez pracę my rozróżniamy czasy i chwile, w których my żyjemy. Przez pracę dowiadujemy się, co się dzieje na świecie. Przez pracę dowiadujemy się o różnych wypadkach. Przez pracę dowiadujemy się, że Ziemia zaczyna się coraz więcej trząść. Przez pracę dowiadujemy się o narodzie izraelskim, narodzie wybranym przez Boga i wiele, wiele innych pożytecznych rzeczy. Widzimy, że jest to rzecz bardzo dobra. Ale, mili bracia i siostry, ta sama praca może przyczynić się do naszego wywrócenia lub do naszego całkowitego pochłonięcia czasu. Bo przychodzimy z pracy. Nam, mili bracia i siostry, pozostaje bardzo mało czasu, który mamy zużytkować dla Pana. Bo wyobraźmy sobie, że pracujemy 8 godzin. Minimum weźmy 2 godziny, w zależności gdzie kto pracuje, na przejazd do pracy i z pracy, to już jest godzin 10. Higiena osobista pochłania nam około godziny dziennie. To już 11, prawda? Mili bracia i siostry, odpoczynek, który nam się należy, godzin 8, to już jest 19. Pozostało nam 5. A te 5 godzin, to ileż mamy jeszcze innych codziennych potrzeb naszego życia, które musimy wykonać, to co nam zostaje dla Pana? Bardzo mało czasu. I przychodzimy z pracy. Ale praca, no musimy wiedzieć, co się na świecie dzieje. No to brat, czy siostra, no siostra to mniej, bo zawsze gospodarstwo domowe nie pozwala na to. Ale brat rozsiada się wygodnie w fotelu, no i zaczyna się czytanie pracy. Ano jedna gazeta. Ale w gazecie często są różne sensacyjne powieści. No to najgorzej przeczytać jeden czy dwa odcinki, a zawsze kończy się na najbardziej ciekawej rzeczy, że trzeba jutro czytać, jak tam dalej było. Ano przeszła gazeta jedna, no to teraz trzeba wziąć drugą. Ano, jak nie kulisy, no to przez to jakieś to jest pismo, jakieś popularno-naukowe, które dużo dobrych rzeczy podaje. No to trzeba później wziąć przyjaciółkę, bo tam też jeszcze różne rzeczy są, różne rady i tak dalej. Potem, no, radio, telewizja jest taki tygodnik. No jeszcze jest taki tygodnik film, gdzie jakie filmy tam nakręcają, grają. I mili bracia i siostry, patrzysz, a tu 3 godziny przeleciały i trzeba iść spać. Więc widzimy, że ta praca, która jest błogosławieństwem dla nas, ona również może całkowicie pochłonąć nasz poświęcony czas i stać się dla nas wielką zakałą poświęconym. Dalej. Radio. Radio, mili bracia i siostry, jest dobrą rzeczą. Bo ono również jest czynnikiem przekaźnikowym, które przekazuje nam wiadomości z całego świata. Ale również ono może być tym, które pochłonie nam całkowicie nasz drogi i poświęcony Bogu czas. Dalej. Towarzyskie przyjęcia. Pan zaprosił nas ktoś z rodziny, a to jeszcze szczególnie światowej, no to wicemersa trzeba zaprosić z drugiego. I tak nieraz tak wejdzie w krew, że prawie każda niedziela to gdzieś u kogoś gościnie. A to co pochłania za sobą? Przygotowywania, latania, gonienia po sklepach. No i to znów nam zabiera nasz poświęcony czas. Dalej, mili bracia i siostry, to co najwięcej nam zabiera czasu, to telewizja. To już ten złodziej, o którym Bradżowi napisał bardzo wspaniały artykuł. Postawiono jednemu z braci przyjezdnych akurat rok temu u nas w Łodzi pytanie, czy dobrą rzeczą jest, ażeby chrześcijanin miał telewizor w domu. Mili bracia i siostry, wszystko jest dobrą rzeczą. Wszystko na co nowoczesne wynalazki techniki pozwalają nam, a wiemy, że żyjemy w brzasku tysiąclecia, że coraz więcej rzeczy potrzebnych i praktycznych będzie wydawanych, one nie są złą rzeczą, ale umiejętność korzystania z tych rzeczy. To zależy od nas. I tutaj nie mamy dać się pochłonąć te, żeby nas ten wir porwał i całkowicie pochłonął nasz poświęcony czas. Mili bracia i siostry, szczególnie tam, gdzie są dzieci dorastające, tam telewizja jest bardzo złą rzeczą. Bo raz, że pochłania ich czas, który powinny zużytkować na zdobywanie wiedzy raz świeckiej, biblijnej, drugi raz, po trzecie męczy i niszczy wzrok dziecka. To jest złą rzeczą. I tutaj rodzice są właśnie tym czynnikiem kontrolującym, że powinni umieć te rzeczy regulować. I tam, gdzie są dzieci, to raczej nie wskazane jest, ażeby takowy aparat znajdował się w domu. Znam światowych ludzi, ludzi zamożnych, których stać jest na telewizor, powiadają mnie, dopóki dzieci nie pokończą szkoły, to ja telewizora w domu nie stanie. Bo nauka by wtedy poszła prosić. Widzimy, że ludzie światowi nawet i na to zwracają uwagę. Tym bardziej, drodzy bracia i siostry, rodzice poświęceni. Dziecko dorastające potrzebuje dużo ruchu na świeżym powietrzu. A jakże często spotykamy całe wieczory spędzane w pozycji skurczonej przed ekranem telewizyjnym, co ujemnie wpływa na ich fizyczny rozwój, jak również we wielu wypadkach na ich rozwój umysłowy, a nieraz również i moralny. Dlatego też rodzice na to powinni zwrócić uwagę. Mili bracia i siostry, wiele czasu zabiera nam też nadmiar snu. My sobie zdajemy sprawę, że sen to jest przyzwyczajenie. Niech tylko może ktoś z nas doświadczał, że niech tak sobie po każdym obiedzie urżnie tą godzinną drzemkę. I tak raz, drugi, trzeci, to później nie da rady. On musi się po każdym posiłku położyć, bo się przyzwyczaił do tego. I powiadamy, ja to muszę odpocząć, bo to do mojego życia jest potrzebne. To wcale nieprawda. To nie jest ci do życia potrzebne, tylko w nauk ci, bracie, weszło i musisz się po każdym posiłku położyć i przestać. Drodzy bracia i siostry, są pewne normy ustalone, które ustalają na podstawie analiz i badań lekarskich, ile człowiekowi jest snu potrzeba. I to nam wystarczy. Ale lenistwo się zakrada nieraz do nas. No i chcielibyśmy sobie poleżeć, trochę odpocząć. A Słowo Boże powiada, trochę się prześpisz, trochę podrzemiesz, trochę założysz ręce, abyś odpoczywał, a wtem ubóstwo twoje przyjdzie jako mąż zbrojny, a niedostatek twój na ciebie przyjdzie i przypadnie jako widzimy, mieli bracia i siostry, że chrześcijanin, dziecko poświęcone Bogu, powinno umieć regulować swój czas, regulować swoje życie. Pamiętamy brat Joli, on powiada, bracia, moja kondycja, ja mam wiek swój, umysł bardzo czysty, mimo tego, że jest to członek wielkiego grona, to ma wszyscy. Ale jego kondycja fizyczna, dlaczego? On powiada, bo ja potrafię dbać o swoje ciało. Ale nie to, że dbać, dawać mu za dużo odpoczynku, ale wie, co mu dawać, nie przesycać go. Nie dawać mu za dużo odpoczynku, w lenistwo nie wpadł. A brat Russell, jak podają opiski o nim, to potrafił ciało swoje do takiej perfekcji doprowadzić, że nieraz 2-3 godziny z tym całkowicie wystarczało i potrafił mieć wszyscy umysł i czuć się zupełnie dobrze. Więc widzimy, że myśmy powinni umieć regulować nasze codzienne życie, gdyż życie nasze jest poświęcone Bogu i ono powinno tak być używane i tak kierowane, żeby jak najlepsze korzyści tego wypływały. Mili bracia i siostry, Bóg w swoim Słowie informuje nas, ażebyśmy odłączyli się od tego wszystkiego, co jest zła. Wiele rzeczy nieraz jest niezłymi, ale pochłaniającymi nasz czas. Weźmy jeszcze jeden przykład. Wielu posiada domowe, ulubione zwierzęta. I one zabierają im mnóstwo czasu. Tak jak jedni króliki, drudzy gołębie, trzeci kanarki, mało są i tacy, którzy koty hodują i ten kot piszczy, trzeci w nocy, nieraz po nocach spać nie mogą, gdy przyjdą czyszczenie, akwaria z rybkami, to wszystko przyjemne rzeczy. Ale ileż to pochłania drogiego, poświęconego czasu. Mili bracia i siostry, dobry ekonomista, to zawsze przelicza, co się opłaci. I on liczy tak, aha, to pochłania tyle i tyle czasu, a zyski z tego mam takie, a takie. Bierze, liczy teraz to, co się opłaci. Nakład pracy taki, a zyski większe, będę to czynił. A my nieraz nie potrafimy być ekonomistami. Wynakładamy olbrzymi nawał pracy na to, z czego nic nie mamy, nie mamy żadnych korzyści. Jesteśmy złymi ekonomistami, a my właśnie mamy być dobrymi ekonomistami, bo czas nas jest bardzo drogi. Na nas czas, mili bracia i siostry, nie ma ceny, bo życie nasze jest krótkie, a prawda tak wspaniała i tak bogata. I to, co my dzisiaj zdobędziemy, to zatrzymamy dla siebie. I Bóg nam dzisiaj ten czas daje i mamy właśnie być tymi ekonomistami wspaniałymi. Dlatego też, mili bracia i siostry, mamy odłączyć się od tego świata, albowiem wszystko, co jest na świecie, jako pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha żywota, to nie jest z Boga, ale jest ze świata. Apostoł Jan w pierwszym swoim liście, w rozdziale drugim, a we wierszach od 15 do 17 powiada tak. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie masz w nim miłości ojcowskiej. Albowiem wszystko, co jest na świecie, jako pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha żywota, to ci nie jest z ojca, ale jest świata. Świat ci przemija i pożądliwość jego, ale kto czyni wolę Bożą, trwa na wieki. Powiada tutaj apostoł Jan i wymienia 3 punkty ataku nieprzyjaciela skierowane na dziecko Boże. A mianowicie powiada pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha żywota. O nasze ciało by chciało duszy. Nasze ciało, mili bracia i siostry, chciałoby wygód. Nasze ciało pragnęło odpoczynku, Nasze ciało chciałoby być pięknie ozdobione.
Nasze ciało pragnęłoby wielu, wielu rzeczy.
Te wszystkie upodobania, a pierwszy z tych punktów to jest namiętność do pewnych rzeczy, są wspólne dla całego rodzaju ludzkiego, a które, gdy są słusznie używane, pod zupełną kontrolą rozsądku i sumienia, są prawe i właściwe. Ale gdy one zaczną rozwijać się niewłaściwie, do tego stopnia mogą się rozwijać, że staną się panami naszego sumienia, naszego rozsądku i wtedy degradują i poniżają człowieka. Gdy, mili bracia i siostry, te rzeczy staną się panami naszego sumienia i rozsądku, to wtedy sprawa jest przegrana. Ale gdzie nad nimi będzie dominującą przewagę prowadził rozsądek i sumienie, tamte rzeczy są rzeczą naturalną, będziemy potrafili nimi kierować. Następny punkt to pożądliwość oczu. Pożądliwość oczu, ona obejmuje w sobie wszystkie ambicje, jakie człowiek posiada i pragnie zdobyć, co tylko jego oczy zauważą. Oczy nasze by dużo chciały. I to usposobienie, mili bracia i siostry, pobudza nas do zadawalania i do dogadzania samym sobie w każdym naszym pragnieniu, nie patrząc na prawa i przywileje drugich. Ono pragnie bogactw. Pożądliwość oczu pragnie sławy. Pożądliwość ta pragnie społecznego wyróżnienia. I ażeby te rzeczy osiągnąć, to ona zaprzęga całą energię naszego ciała, zaprzęga całą energię naszego ducha i walczy, żeby te rzeczy zdobyć. I tutaj znów rozsądek i sumienie musi tą pożądliwością kierować. Trzeci punkt to pycha żywota. I to jest szczytem samolubstwa. Pycha żywota, mili bracia i siostry, jest wielką obrazą dla Boga i dla wszystkich dobrych ludzi, dlatego, że jest to usposobienie w człowieku, które szczyci się w jego hańbie. I gdy takie coś dostanie się do nas, gdy my, mili bracia i siostry, nie będziemy posiadali kontroli nad tą rzeczą, gdy pożądliwość oczu i pożądliwość ciała wprowadzą tylko przekleństwo ciasnoty umysłu, gdy wprowadzą bigoterię i zarozumiałość, to, mili bracia i siostry, pycha żywota ograbia swoich bliźnich ze wszystkiego, co oni posiadają. I radość będzie wtedy u takiej jednostki, gdy zatriumfuje swoim triumfem nad innymi, gdy może ich widzieć poniżonymi. I my spotykamy to nieraz. Gdy ktoś ma jakąś urazę do kogoś, a będzie mógł tamtego poniżyć, to wtedy zadowolony triumf. A wtedy dopiero jest napełniony, ta jego żąda jest zadowolona. A widzisz, noga mu się powinęła, a nieszczęście go spotkało, a został zdeptany. Widzimy, że to jest pycha żywota. I tego, mili bracia i siostry, chrześcijanin ma się wystrzegać. To jest naturalną rzeczą człowieka, ale dlatego też my jako lud Boży mamy z tym walczyć, ażeby tego nie dopuścić do siebie. Bracia i siostry, bądźmy trzeźwymi. Bądźmy czułymi. Czuwajmy, ażeby wróg nie miał dostępu do twierdzy naszego serca przez żadną z tych dróg, o których żeśmy mówili. Apostoł Jan w tymże samym pierwszym swoim liście, w rozdziale 5, a we wierszu 21 powiada tak. Dziateczki, trzeżcie się bałwanów. A apostoł Paweł do Filipensów w rozdziale 2, a we wierszu 12 powiada. Przecież moi mili, jakoście zawsze posłuszni byli,
nie tylko w przytomności mojej, ale teraz daleko więcej w niebytności mojej, z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Również do Rzymian tenże sam apostoł w rozdziale 13, a we wierszu 14 mówi tak. Do Rzymian 13 rozdział, a 14 wiersz. Ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa, a nie czyńcie starania o ciele ku wykonywaniu pożądliwości. Chociaż, mili bracia i siostry, prawdziwy chrześcijanin powinien unikać tego wszystkiego, co usidla go, powinien unikać tego wszystkiego, co go upadla, a nawet tego wszystkiego, co w sobie jest nieszkodliwe, ale dąży ono do odbierania mu poświęconego czasu, to również nie powinien stać się radykalnym i nierozsądnym. Prawdziwa chrześcijańskość nie wymaga, nie wytwarza fanatyzmu, ale ona unika krańcowości i zawsze wybiera to, co jest umiarkowane. Ona jest prawdziwa wobec Boga i sprawiedliwa w stosunku do człowieka. Ona zachowuje miłość poświęcenia w zgodzie poszanowaniem praw innych, a zatem jest ona uprzejma wobec wszystkich. Drodzy bracia i siostry, jakże często może się zdarzyć, że rozrywka jest dla nas potrzebna tak, jak zawór bezpieczeństwa w kotle parowym. A żeby usunąć to napięcie i to nadmierne napięcie nerwowe, lub jakiś ciężar doświadczenia życiowego, nam jest potrzebne odprężenie i rozrywka. Dlatego też mówimy, że chrześcijanin nie ma być krańcowym. I we wielu wypadkach dobrze dobrany program telewizyjny, jakiś rozrywkowy nawet, on bardzo dobrze wpłynie na nasze usposobienie i rozładuje nasze napięcie nerwowe. Nieraz wspaniała muzyka, która jest nadawana czy przez radio, czy przez telewizję, ona dodatnio wpłynie na nasz system nerwowy. I te rzeczy są nieraz potrzebne. Wypoczynek w parku, spacer po świeżym powietrzu, jakaś sportowa gra na świeżym powietrzu, wyjazd nad morze, w góry, przejażdżki samochodem, kajakiem, gdzieś na wodzie i tak dalej. Te rzeczy okazują się nieraz bardzo korzystnymi dla nas, gdy nasze nerwy są wyczerpane. Jednak żadna z tych rozrywek, powiadamy znów, nie powinna być posunięta do krańcowości. Dlatego widzimy, mili bracia i siostry, że cokolwiek czynimy, wszystko powinniśmy czynić ku chwale Ojca Niebieskiego. Ale zdarza się tak, że trochę źle się czuję, no to położę się, nie pójdę na zebrania. Bracia badają, są na badaniu. No, wolno nam się źle czuć, bo we wielu wypadkach przemęczenie, ból głowy czy inne rzeczy nie pozwalają nam na to, ale zostajemy w domu. No, ale w domu, gdy zostaliśmy, to przecież mamy literaturę. Możemy sobie wziąć artykuł, który jest w zborze badany i wejść sobie do łóżka, czy położyć się na tapczanie, i sobie ten artykuł przestudiować, przebadać w cichości, ale my nie poszliśmy na badanie, ale telewizor włączamy od deski do deski, cały program telewizyjny żeśmy przejrzeli. Więc widzimy, mili bracia i siostry, że wtedy czujemy się dobrze i na ciele na pewno, ale duchowo to nie wiadomo. I tutaj, mili bracia i siostry, powinniśmy zdawać sobie z tego sprawę, co czynimy. My zawsze żeśmy powinni we wszystkich naszych poczynaniach rozważyć, co będzie na chwałę Bożą. Gdy my tę rzecz uczynimy, to czy Bóg będzie zadowolony? Czy to przyniesie korzyści dla sprawy Pańskiej? I o ile tak, to czynimy je. A o ile to nie przyniesie korzyści dla sprawy Pańskiej, to powinniśmy raczej wstrzymać się od tego,
a tak ułożyć sprawy naszego życia, żeby one zawsze były zgodne z wolą Bożą. My zawsze powinniśmy, mieli bracia i siostry, ze wszystkich naszych poczynaniach rozważyć, czy nasz drogi Zbawiciel by chciał, ażebyśmy my to uczynili. I gdy się zastanowimy, bardzo szybko możemy otrzymać odpowiedź, gdy zajrzymy do Słowa Bożego. I zwróćmy uwagę na Jozuego. Gdy on wprowadził naród izraelski do ziemi obiecanej, to co on uczynił? Przeanalizował wszystkie błogosławieństwa, jakie od Boga otrzymał. A przecież doświadczenia były w sobie. Bo naród izraelski był dziesiątkowany na puszczy, ginął. To jednak on przeanalizował i doszedł do wniosku, że błogosławieństwo pańskie było nad tym narodem, ale ci, którzy dotknęli doświadczenia, to za ich winy, że nie byli wiernemu Panu. I on to wszystko ocenił, przeanalizował poprzednie błogosławieństwa, jakie tenże naród otrzymywał i gdy stanął na progu ziemi kananejskiej, przedstawił jasno narodowi izraelskiemu, obierzcie sobie dziś, powiada, komu byście chcieli służyć. Ale mówi, ja i mój dom będziemy służyli Panu, a wy wypowiedzcie się. Widzimy, drodzy bracia i siostry, że takie samo usposobienie powinno być na wszystkich. Gdy mamy je zająć jakąś decyzją, to mamy przeanalizować boskie błogosławieństwa, jakie były, i wtedy ja będę służył Panu i robię to, co będzie się Panu podobało. A wierzę, że Jego opatrzność święta będzie nade mną i wszystko wyjdzie ku memu dobru. Dlatego też, mili bracia i siostry, starajmy się wyciągać odpowiednie wnioski ze wszystkich doświadczeń naszego codziennego życia. Starajmy się, ażebyśmy byli czynicielami woli Ojca Niebieskiego. A gdy będziemy tak czynić, wierzymy, że Pan będzie hojnie nam błogosławił w przyszłej pielgrzymce naszego ziemskiego żywota, a w końcu otrzymamy wielkie błogosławieństwo w postaci żywota wiecznego, którego ja braciom i siostrom, jak również i sobie zaoferuję.